Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię z serii Niebezpieczna sieć. I tak pomyślałam, że dawno nie było Waszej historii, więc jeżeli macie jakieś historie odnośnie Waszych znajomości z internetu, które okazały się jakimiś oszustwami i chcecie się nimi podzielić, to podeślijcie na maila, znajdziecie go w opisie i wtedy będę mogła opowiedzieć Waszą historię, oczywiście zmieniając Wasze dane. Z góry za nie dziękuję i dziękuję także za Wasze reakcje pod odcinkami, czyli komentarze, łapki w górę czy subskrypcje, bo dzięki temu YouTube aż takich nie zakopuje i docieram właśnie do Was. A zwłaszcza zależy mi na tym przy tej serii, dlatego że wydaje mi się, że ta tematyka jest bardzo ważna. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2018 roku Grace Mullane, pochodząca z Wickford w Essex, czyli z Wielkiej Brytanii, postanowiła, że po tym jak ukończyła licencjat w dziedzinie reklamy i marketingu, to zrobi sobie taki roczny urlop i w związku z tym wyjedzie na taką samotną wycieczkę po świecie. Ogólnie jej sytuacja życiowa była całkiem dobra, była też córką brytyjskiego milionera Davida Mullane'a. Było to jej wielkie marzenie, specjalnie zrobiła sobie rok przerwy, aby w końcu mogła je zrealizować. Jeszcze przed samą podróżą widać było, jak bardzo jej oczekuje. We wrześniu 2018 roku, czyli miesiąc przed tym, jak miała wyjechać, napisała: mniej niż miesiąc i odliczam. Jej bliscy obserwowali, że z takim podekscytowaniem oczekuje tego wyjazdu, że bardzo się na niego cieszy i że to będzie przygoda jej życia. A tę przygodę miała zacząć od Peru i w dniu wyjazdu bardzo się z tego cieszyła, ogłaszając wszystkim, że właśnie wyrusza. Zbyt wielu informacji o samej Grace nie znalazłam. Potem z jej bliscy deklarowali, że była mimo wszystko rodzinna, że lubiła być z nimi w kontakcie, więc cały czas wiedzieli, co się u niej dzieje. Po około 2 tygodniach w Peru zdecydowała, że czas na zmianę lokalizacji i jej następnym celem miała być Nowa Zelandia. Realizowała swój plan krok po kroku i w związku z tym 30 listopada w piątek przybyła do Auckland i tam zameldowała się w hostelu Base Backpackers. Zaraz po przyjeździe od razu poinformowała o tym rodzinę, wysłała masę zdjęć, cieszyła się bardzo z tej podróży, mówiła, że jest cudownie, była naprawdę zachwycona. Jeśli chodzi o Auckland, to jest to największe miasto w tym państwie i mieszka w nim prawie 1,5 miliona osób. W związku z tym Grace liczyła, że będzie tam na nią czekało wiele atrakcji, pozna nowe osoby i spędzi bardzo miło czas. Z tego co wyczytałam, w samym hostelu poznała nowe osoby, z jedną nawet dzieliła pokój, wszyscy pamiętali ją jako promienną i energiczną osobę. Grace jednak uznała, że te osoby, które tam poznała, to za mało i fajnie byłoby poznać kogoś jeszcze. W związku z tym odpaliła Tindera i zaczęła szukać kogoś, z kim mogłaby się spotkać. Przypomnę, że Tinder to taka aplikacja, w której mamy swój profil i następnie szukamy osób, które są oddalone od nas do iluś kilometrów, w zależności jak zaznaczymy, a następnie dajemy taką aprobatę lub nie, czy chcemy z kimś rozmawiać. Jeżeli dwie osoby uznają, że chciałyby ze sobą porozmawiać, to dostają taką możliwość i wtedy już mogą ze sobą wymieniać wiadomości. Choć obecnie Tinder ma dosyć negatywną opinię, raczej kojarzy się ludziom z tym, że jest to miejsce poszukiwania osoby na jedną noc, to jednak znam sama wiele przypadków, że w ten sposób poznały się fajne osoby i do dziś stanowią super parę. Dlatego choć pierwsze skojarzenie się nasuwa, że może chodzić o seks, to od razu mówię, że nie wszyscy są tam tylko po to, żeby umówić się z kimś na seks. Niektórzy po prostu szukają towarzystwa, kogoś z kim mogliby się spotkać, porozmawiać. Niekoniecznie musi być z tego coś więcej. The Grace przeglądała aplikację, w końcu trafiła na kogoś, kto przykuje jej uwagę. 28-letni Jesse od razu wpadł jej w oko. Postanowili umówić się na wieczór, czyli 1 grudnia. Jesse urodził się i dorastał w Wellington. Gdy był dzieckiem, miał około 3 lat, jego rodzice się rozstali. Od tej pory był wychowywany przez ojca i dziadka. Jego matka przeniosła się za granicę. Początkowo nie miało jednak to żadnego znaczenia, bo wszystko się jakoś układało. Natomiast dużo się zmieniło, gdy jego ojciec ponownie się ożenił i z tą kobietą miał dzieci. Wydawało się jednak, że Jesse jakoś sobie z tym radzi. W międzyczasie zajął się też sportem, grał softball, jego drużyna nawet brała udział w zawodach na poziomie regionalnym. Jako młody mężczyzna pracował jako barman, sprzedawca czy na budowie. W 2013 roku przeprowadził się do Sydney i tam mieszkał do 2016 roku. tym czasie w zasadzie nie utrzymywał kontaktu ze swoją rodziną. Jednak dosyć szybko okazało się, że nie do końca poradził sobie ze swoimi emocjami, bo zdarzało mu się nadużywać alkoholu. W rezultacie miał wyrok skazujący za jazdę pod wpływem alkoholu w Nowej Zelandii oraz został aresztowany za zakłócenie porządku publicznego w Auckland i Sydney. Później jego dziadek twierdził, że nawet zdarzyło mu się spłodzić dziecko, gdy mieszkał w Sydney, ale inni krewni tego nie potwierdzili. Co dokładnie robił w Auckland w tym czasie, gdy była tam Grace? Nie wiadomo. Ona sama oczywiście nie miała o nim tych informacji, które właśnie wam przedstawiłam, jak i nie wiedziała, że od kilku tygodni namiętnie rozmawiał z różnymi kobietami na Tinderze. Do tego, że w tych rozmowach przeważnie chodziło o seks, nie taki zwykły seks, ale taki, który opierałby się na dominacji i duszeniu. Coś w zasadzie jak BDSM. Jedna z kobiet, z którą rozmawiał, twierdziła, że napisał jej, iż lubi stopy, dominację i duszenie. Innej kobiecie chwalił się natomiast, że był kuzynem gwiazdy All Blacks, czyli drużyny rugby. To, czym od początku Jesse się charakteryzował i czego nie wiedziała o nim Grace, to, że był notorycznym kłamcą. Nie wiedziały też o tym inne kobiety, które umawiały się z nim na randkę i które potem ledwo uchodziły z nich z życiem. Na kilka dni przed spotkaniem z Grace spotkał się z pewną kelnerką, która również poszła z nim do łóżka i podczas tego stosunku mężczyzna miał jej położyć rękę na gardle. Twierdził, że sama go o to poprosiła. Przygotowując się do swojego wieczornego spotkania z Grace, wpadł jeszcze do lokalnego baru, który znajdował się tuż obok hotelu City Life, w którym mieszkał. Według CCTV miał wypić wtedy 4 butelki piwa na pół godziny przed tym, jak byli umówieni. W tym czasie od paru godzin Grace ekscytowała się spotkaniem z nowym znajomym. Swojej przyjaciółce napisała, że tak dobrze jej się z nim pisze i nie może się doczekać, aż w końcu się spotkają. Nie brzmiała tak, jakby miała mieć jakieś obawy, wręcz odwrotnie, było tylko podekscytowanie i optymizm. Z hostelu wyszła ubrana w czarną sukienkę do kolan, do tego ściskała w dłoni małą torebkę. Tego dnia cały dzień padało, ale akurat jak wyszła, właśnie jakby się przejaśniało i powoli przestawało padać. Około godziny 19 była widziana na Victoria Street w centrum Auckland. Chwilę później, około 15 minut, zarejestrowały ją kamery przez Sky Tower. Było to miejsce, gdzie znajdował się kompleks hoteli, restauracji, barów i kasyna. Kamery zarejestrowały także, jak robiła zdjęcia swoim telefonem, choinki, która znajdowała się w tym miejscu. Prawdopodobnie chciała potem wysłać te zdjęcia do bliskich i wprawić siebie, jak i ich w świąteczny nastrój. Właśnie w tej okolicy przy Sky Tower umówiła się z nowym znajomym. W zasadzie był to całkiem dobry wybór, dlatego że było to miejsce, do którego nie sposób było nie trafić, można powiedzieć taka wizytówka Auckland. Coś jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Więc jeśli chodzi o wybór miejsca, aby spotkać się z kimś, kogo poznałem w internecie, myślę, że było to całkiem dobre miejsce. Bo mam nadzieję, że też praktykujecie tę zasadę, aby na takie spotkanie wybrać raczej miejsce publiczne, gdzie będzie sporo osób. Gdy Jesse przybył na miejsce, Grace od razu go rozpoznała. Na powitanie on ją przytulił, a ona się uśmiechnęła, a następnie ruszyli w stronę miejsca, gdzie mieli rozpocząć swoje spotkanie, czyli w restauracji z burgerami. Znajdowała się ona w tym kompleksie, o którym wam wspominałam, a jego nazwa to Sky City. Tam też uchwyciła ich kamera. Widać ich było na schodach ruchomych, z których następnie skierowali się do wspomnianej restauracji. Dosyć dokładnie znamy przebieg tego wieczoru, dlatego że w trakcie złapało ich naprawdę wiele kamer i wszystkie te obrazy zostały opublikowane w mediach. Więc widzimy też, że w tej restauracji zamówili jakieś drinki przy barze, wzięli je i ruszyli do stolika. Półtorej godziny później wychodzą z tej restauracji i wybierają się do innej Mexican Cafe i tam raczą się kolejnymi drinkami, m.in. margaritą i sangrią. Następnie wychodzą z tej knajpy i kierują się do tej, w której wcześniej był sam Jesse i wypił 4 kufle piwa. W tym miejscu kamera przy barze rejestruje, jak siadają do stołu, widać, że zamówili jakieś napoje i rozmawiają z kelnerem. Następnie zajmują się już rozmową ze sobą. Wygląda to tak, jakby to był naprawdę miły wieczór i dobrze spędzony czas. Jesse wygląda, jakby był całkowicie zrelaksowany. Sprawia wrażenie, jakby czuł się komfortowo. Również i Grace wydaje się być bardzo szczęśliwa. Widać, że żywo gestykuluje, nieustannie się uśmiecha. Także sprawia wrażenie, jakby się naprawdę dobrze bawiła. To spotkanie przebiega na tyle dobrze, że Jesse, będąc pewnym siebie, kładzie rękę na głowie Grace, a następnie delikatnie ją przyciąga i całuje. W ciągu następnej godziny całują się jeszcze kilka razy. Odstępstwem od tej sytuacji jest tylko moment, gdy Jesse na chwilę wychodzi z kadru, a Grace sięga wtedy po swój telefon. jak się okazuje, wysyła wtedy ostatnią wiadomość do swojej przyjaciółki. I potem również znika z kadru. Co ciekawe, Jessie w tym czasie także korzysta ze swojego telefonu, a dokładniej Facebooka, pisze tam jakąś wiadomość czy coś publikuje i właśnie to jest potem taki ślad, który zostawia i który sprawia, że policja się nim interesuje. O godzinie 20:30 kamery rejestrują, jak wychodzą z knajpy i kierują się do holu hotelu City Life, w którym to mieszkał w tym czasie Jessie. Widzimy jeszcze, jak mężczyzna szuka swojej karty do pokoju, znajduje ją i potem, jak już para rusza prosto do tego pokoju, to nie widzimy, co dalej się dzieje, bo w samym pokoju oczywiście już nie ma kamer. Jeśli chodzi o ten hotel, to z nim jest też ciekawa kwestia, bo to nie jest tak, że Jessie tam przyjechał na przykład na weekend i wynajął ten pokój, tylko okazuje się, że on tam mieszkał na stałe od 16 października 2018 roku. Po prostu niektóre pokoje to tak naprawdę mieszkania, które można byłoby wynająć i właśnie takie wynajął Jessie. Jego mieszkanie miało mieć metraż 23 metrów kwadratowych. I z tego, co wyczytałam, w tym budynku połowa pokoi jest właśnie własnością prywatną i albo jest zajmowana przez samych właścicieli, albo wynajmowana. Jednak z racji tego, że są to raczej małe mieszkania, to zwykle wynajmowały je młode osoby, najczęściej mieszkające w pojedynkę. Jessie to mieszkanie wynajął na rok, więc raczej zamierzał dłużej zatrzymać się w Oakland. Właściciel powiedział, że mężczyzna przy wynajmie powiedział mu, że był menedżerem Woolworths i właśnie przybył z Australii. Wróćmy jednak do Grace, która właśnie w bardzo dobrym nastroju wchodzi do mieszkania Jessiego i liczy na miłą noc, być może coś więcej, ale okazuje się, że będzie to ostatnia noc w jej życiu. Najsmutniejsze jest to, że 2 grudnia obchodzi urodziny, 23. Być może właśnie to był powód, dla którego zdecydowała się, aby spotkać się akurat tego wieczoru z mężczyzną, bo chciała mieć z kim rano świętować swoje urodziny. Chciała mieć jakąś niezapomnianą noc, przygodę. Nie wiedziała jednak, że dokonała bardzo złego wyboru, bo Jessie 8 miesięcy wcześniej brutalnie zgwałcił brytyjską turystkę. Jak się później okazało, to nie była jedyna kobieta, której zrobił krzywdę. Nie wiemy, co tak naprawdę działo się w tym pokoju. Wiemy, że Grace była pod wpływem alkoholu, wypiła bardzo dużo tego wieczoru. Być może to ją jakoś otumaniło. Wiemy natomiast, że nie krzyczała, nie dzwoniła do nikogo, nie błagała o pomoc. Może nie miała nawet kiedy, może po prostu nie zdążyła. W każdym razie prawdopodobnie około godziny 1:30 była już martwa. W tym czasie Jessie poszukiwał intensywnie informacji o tym, gdzie mógłby pozbyć się ciała Grace. Gdy wybrał już lokalizację, wtedy postanowił sprawić sobie przyjemność i obejrzał parę filmów pornograficznych. W pewnym momencie uznał, że porobi Grace kilka zdjęć. W związku z tym ułożył jej ciało w bardzo takich dwuznacznych pozycjach intymnych i następnie zrobił jej około 7 zdjęć. Oczywiście Grace już wtedy nie żyła. Żeby jednak tego było mało, to spędził z jej ciałem całą noc, by rano wziąć telefon i napisać do kolejnej kobiety, którą także poznał na Tinderze. Próbował się z nią umówić na wieczór. Potem chyba w końcu uznał, że trzeba coś zrobić z ciałem Grace i dlatego postanowił pojechać po walizkę. I w tym celu wybrał się do sklepu. Tam też zarejestrowały go kamerę. Na nagraniach widać, jak idzie z szarą walizką, którą kupił i potem widać, jak w tej walizce będzie wywoził ciało Grace. Zanim wrócił jednak do swojego mieszkania, wstąpił jeszcze do supermarketu, aby kupić niezbędne środki czystości, a potem zahaczył jeszcze o wypożyczalnię samochodów. Później w trakcie procesu ujawniono także zdjęcia łóżka, w którym zginęła Grace, oraz zdjęcia dywanu, gdzie było widać jego reakcję z luminolem. Prawdopodobnie były tam wcześniej plamy krwi, które zostały wyczyszczone właśnie wspomnianymi środkami czystości. Potem jak wypożyczył czerwoną Toyotę, gdy cały czas w jego mieszkaniu leżała Grace, postanowił, że nie będzie się spieszył i najpierw uda się na spotkanie z kobietą, z którą umówił się rano. 27-latka była dziennikarką i później opisywała to spotkanie jako bardzo intensywne, choć ogólnie spokojne, w sensie, że nic tam takiego się nie wydarzyło. Co ciekawe, mężczyzna powiedział jej, że jego przyjaciele byli policjantami, a jego najbliższy przyjaciel przyjeżdża niedługo do Nowej Zelandii i będzie prokuratorem koronnym. A zatem podobnie dała o sobie znać wybujała wyobraźnię Jessiego. W trakcie ich rozmowy wyszedł temat morderstwa, bo ta dziennikarka kiedyś uczestniczyła w procesie, podczas którego właśnie toczyła się sprawa o morderstwo i wtedy Jessie jej powiedział, że to naprawdę zwariowane, że jeden facet mógł zrobić jeden zły ruch i teraz resztę życia spędzi w więzieniu. Później z kolei postanowił podzielić się z nią pewną historią. Powiedział, że słyszał o facecie, który poprosił kiedyś swoją dziewczynę o to, aby uprawiali ostry seks, ale poszło coś nie tak i ona zmarła w trakcie. W zasadzie nie wiadomo, czy miał na myśli siebie, czy o co mu chodziło w związku z tym, że opowiedział taką historię, ale prokuratura potem uważała, że może on ćwiczył swoją historię i testował na niej, czy jest prawdopodobna. Kobiecie nie za bardzo ten temat się spodobał. Wydawało jej się, jakby Jessie żył w jakimś swoim świecie. Poczuła się nawet nieswojo i w związku z tym zmieniła temat na podróżowanie. Bo w tym temacie czuła się dużo bardziej komfortowo. Ale im dłużej rozmawiali, tym bardziej miała wrażenie, że Jessie to opowiada jakąś wymyśloną historię, że pojawia się masa kłamstw i jej intuicja mówiła jej, że coś jest z nim nie tak i czuła się coraz bardziej niespokojna. W końcu zakończyła to spotkanie, ale jak wyszła z baru, w którym siedzieli, to unikała bezpośredniego powrotu do samochodu, bo nie chciała, żeby on wiedział, którym przyjechała i na przykład za nią jechał. Później napisał jej SMS-a, czy spotkają się ponownie, ale ona powiedziała, że nie jest zainteresowana. Z tego spotkania Jessie wrócił około 17:45, 2 grudnia. Wtedy też wyjął specjalną maszynę, która czyści dywany, którą też zakupił wcześniej, a sprzedawcy powiedział, że ma okropne plamy z czerwonego wina i musi się jakoś ich pozbyć. Gdy to już zrobił, to poszedł po ten wypożyczony samochód i zaparkował przed hotelem, a następnie odebrał wózek z recepcji na bagaże, aby łatwiej było mu przetransportować walizkę, a w zasadzie dwie. Bo uznał, że skorzysta z dwóch walizek, może żeby nie budzić podejrzeń. Nie wiem właściwie dlaczego, ani co było w tej drugiej. Ale w jednej na pewno było ciało Grace. I w tym momencie trochę mi się ta historia skojarzyła z historią Luki Magnoty. Nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli nie, to polecam wam posłuchać u Jaśmin, Zastanowo, albo obejrzeć dokument na Netflixie. Z tymi walizkami zjechał do samochodu, oczywiście po drodze uchwyciły go wszystkie kamery. Następnie zdjął je z tego wózka i zapakował do bagażnika. W trakcie nagrań, które ujawniła CCTV, widać było, że w tym dniu bardzo często zmieniał ubranie. Co się dalej działo, nie wiemy. Też za bardzo potem Jessie nie chciał tego opowiadać, ale kolejne informacje mamy z następnego ranka, z godziny 6:15. Wtedy też Jessie zostaje nagrane, jak o tej godzinie opuszcza hotel i odjeżdża swoim wynajętym samochodem, tylko po to, by kupić łopatę, ale tym razem w sklepie poza miastem. A potem minęło kilka dni i w tym czasie bliscy Grace zaczęli się o nią bardzo niepokoić. Już 2 grudnia coś było nie tak, dlatego że Grace nikomu nie odpowiadała na wiadomości odnośnie tego, że życzą jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A to było do niej bardzo niepodobne, bo cały czas była z bliskimi w kontakcie, a tym bardziej byłaby z nimi w kontakcie w swoje urodziny. Gdy jednak nie było od niej wieści przez kolejne 3 dni, w końcu 5 grudnia jej rodzice postanowili zgłosić jej zaginięcie. I o dziwo, bo przeważnie w takich sprawach bywa zupełnie inaczej, policja wzięła sobie to zgłoszenie naprawdę do serca i niemal od razu zaczęła działać. Pierwsze, co udało się ustalić, to to, że Grace nie wróciła do swojego hostelu przez te dni. Natomiast początkowo policja twierdziła, że nie ma żadnych dowodów na to, że doszło do jakiegoś przestępstwa. Ale oczywiście cały czas prowadzili to śledztwo, tylko prawdopodobnie chcieli w ten sposób uspokoić bliskich Grace. W związku z tą sytuacją i tym, że ojciec Grace bardzo się o nią martwił, to postanowił, że rzuca wszystko i natychmiast jedzie do Oakland. I tak też się stało 7 grudnia. Jeszcze tego samego dnia wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie powiedział: chciałbym skorzystać z okazji, aby zaapelować do każdego, kto widział, rozmawiał lub miał kontakt z Grace w ciągu kilku ostatnich dni, aby przedstawił każdą informację, bez względu na to, czy wydaje mu się, że jest ważna, i skontaktował się z zespołem śledczych. W trakcie śledztwa ustalono, że kilka rzeczy Grace zaginęło, m.in. jej paszport. Inną rzeczą miał być jasno-różowy zegarek firmy Casio Baby G, a do tego srebrny łańcuszek z zielonym kamieniem. Świadkowie natomiast twierdzili, że w dniu, w którym po raz ostatni widzieli Grace, albo była ubrana w czarny top, niebieskie dżinsy i czerwone tenisówki, albo czarną sukienkę z białymi butami. Inna kobieta twierdziła, że widziała ją w supermarkecie w Countdown. Inna twierdziła, że osoba pasująca do jej opisu łapała autostopa na południowej autostradzie. Żadna z tych informacji nie została jednak potwierdzona przez policję, a śledztwo dalej skupiało się na hotelu City Life, w którym po raz ostatni widziano Grace. Przejrzano także jej social media i wtedy zwrócono uwagę na to, że prawdopodobnie Grace zaginęła w sobotę wieczorem. Ustalili też, że w tym czasie była na randce z mężczyzną, którego poznała w internecie. Dosyć szybko zwróciła ich uwagę pewne informacje, a mianowicie, że na jej Facebooku w sobotę o godzinie 22:29, czyli już po tym, jak po raz ostatni zarejestrowały ją jakiekolwiek kamery, czyli gdy była z Jessim w windzie i potem wybierała się do jego pokoju, ktoś napisał komentarz, który brzmiał: piękna, bardzo promienna, pod ostatnim dodanym zdjęciem Grace. Był to mężczyzna i śledczy postanowili, że go przesłuchają, być może wie coś więcej o tym, co się działo tego wieczoru z Grace. W związku z tym wysłali mu wiadomość i poprosili, aby jak najszybciej się z nimi skontaktował. W związku z tym ten mężczyzna to zrobił i jak się okazało, był nim Jesse. Twierdził, że faktycznie to on był tym mężczyzną, który spędził wieczór z Grace. Natomiast oni się rozstali około 22 w sobotę i to był ostatni raz, kiedy ją widział. Początkowo ta rozmowa była przez telefon i ten detektyw uznał, że dobrze by było mieć takie oficjalne oświadczenie podpisane przez tego mężczyznę, dlatego postanowił wybrać się do tego hotelu, w którym obecnie mieszkał. I tam wydarzył się pewien ważny zbieg okoliczności. Mianowicie ten śledczy natrafił tam na innego śledczego, który innym tropem także trafił do Jesse'ego. W związku z tym obaj zaczęli być podejrzliwi co do niego i zastanawiać się, czy przypadkiem nie ma czegoś wspólnego z zaginięciem Grace. Postanowili go przesłuchać przez dwóch i Jesse w zasadzie potwierdził wersję, którą przedstawił przez telefon, że był tego wieczoru z Grace, że byli przez chwilę razem w tym pokoju, uprawiali seks, ale rozstali się o godzinie 22. Tyle, że w międzyczasie policjanci otrzymali także dostęp do monitoringu i okazało się, że Jesse kłamie. Po tej informacji wiedzieli, że mężczyzna robi się dosyć poważnym podejrzanym, więc na drugim przesłuchaniu postanowili bardziej go przycisnąć. Tym razem Jesse nie wytrzymał i przyznał się do tego, że uprawiali seks i trochę przesadził, bo w trakcie niechcący ją udusił. I że to było tak, że to ona o to prosiła, tylko coś poszło nie tak i w efekcie udusił Grace. To, co dokładnie mężczyzna powiedział śledczym, nie jest jasne, nie zostało opublikowane. Początkowo także została ukryta jego tożsamość. Choć pojawił się pewien paradoks, bo w Nowej Zelandii faktycznie nie można było wspominać, jak on się nazywa, natomiast w Wielkiej Brytanii już tak. W każdym razie po tych zeznaniach 8 grudnia mężczyzna został zatrzymany. Policjanci także zabrali głos i przedstawili informację, że w tym momencie śledztwo w sprawie zaginięcia Grace zostaje przeklasyfikowane i od teraz jest to śledztwo w sprawie morderstwa. Na razie jednak śledczy mieli tylko opowieść Jesse'ego, mieli też nagranie z monitoringu, ale wciąż nie wiedzieli, gdzie może znajdować się ciało Grace. Aby zlokalizować to miejsce, postanowili prześledzić trasę samochodu, którym poruszał się w tych dniach mężczyzna. W związku z tym policjanci wygłosili taki komunikat, że bardzo proszą, że jeżeli ktokolwiek widział ten konkretny samochód, to żeby zgłosił się na policję i przedstawił to, co wie. A dokładnie interesowały ich daty między 2 a 3 grudnia. Ogólnie w tym czasie samochód został już zwrócony i znajdował się 275 km na południe od Auckland. Na podstawie analiz udało się też oszacować, że tak naprawdę interesuje ich, gdzie ten samochód był 3 grudnia między 6.30 a 9.30. W końcu 9 grudnia policja dostała wskazówkę odnośnie miejsca, w którym powinna szukać. A dokładnie miało to być niedaleko wiejskiej drogi Scenic Drive, około 19 km na zachód od centrum Auckland. Rozpoczęto poszukiwania i tuż po godzinie 16 policja znalazła ciało. Początkowo nikt nie potwierdzał, że jest to Grace, natomiast takie były właśnie podejrzenia. Sekcje dokonano następnego dnia, 10 grudnia, i wtedy też potwierdzono, że znalezioną osobą jest właśnie poszukiwana Grace. Zgodnie z tym, co śledczy widzieli na nagraniach, ciało Grace znajdowało się w walizce, którą Jesse zakopał w płytkim grobie. Choć policjanci mieli już sporo dowodów odnośnie tego, że Jesse jest mordercą, to jednak szukali jeszcze łopaty, którą kupił i którą wykorzystał do stworzenia tego prowizorycznego grobu. Taki komunikat poszedł w mediach i dzięki temu 13 grudnia odnaleziono tę łopatę. W tym czasie śledztwo się toczyło i ustalono, że to nie był pierwszy atak, jakiego dopuścił się Jesse w stosunku do kobiety. 8 miesięcy wcześniej zgwałcił 21-letnią Brytyjkę. Kobieta udała się z nim do jego mieszkania, ale w trakcie uznała, że nie chce jednak z nim współżyć i powiedziała o tym zdecydowanym głosem. Mężczyzna nie przyjął jednak odmowy. Po wszystkim bała się i nie zgłosiła się na policję, ale gdy te 8 miesięcy później zobaczyła jego zdjęcie w wiadomościach, postanowiła, że czas, aby opowiedzieć swoją historię. W rezultacie zeznawała w sądzie i powiedziała, że po prostu bała się, że on ją wytropi i zrobi jej coś dużo gorszego. Dlatego milczała. To jednak sprawiło, że wyglądało na to, że przeciwko Jesse'emu są naprawdę solidne dowody i nie ma szans, aby się z tego wyłgał. Mimo tego, że sam cały czas zaklinał się, że on absolutnie nie jest winien. I twierdził tak samo nawet w momencie, gdy został skonfrontowany z tymi dowodami. Cały czas twierdził, że to tylko nieszczęśliwy wypadek. Jeśli chodzi o to, co w ogóle robił w Auckland, to twierdził, że wrócił tam po tym, jak mieszkał w Australii, ze względu na pogarszający się stan dziadka, którym musiał się teraz opiekować. Ponieważ jednak kojarzony był już z tym, że ma bardzo wybujałą wyobraźnię. Na przykład jednej kobiecie mówił, że ma raka, którego oczywiście nie miał, to śledczy nie do końca wierzyli w jego opowieści. Wyglądało to jednak tak, jakby Auckland próbował ułożyć sobie życie na nowo. Być może chciał się odciąć od czegoś, co zrobił w Australii. Tego nie udało się ustalić. Nawet opublikował taki wpis na Facebooku, w którym podkreślał o tym, że nie jest dumny z niektórych rzeczy, które zrobił, żałuje wielu decyzji, które podjął, że kiedy dorastamy, to popełniamy błędy. Tak jakby w ten sposób chciał powiedzieć, że coś zrobił, ale to przemyślał i teraz próbuje żyć inaczej. Tylko, że chyba jednak nie przemyślał. Bo ten post pojawił się na 13 dni przed tym, gdy zabił Grace. W trakcie przesłuchania twierdził jeszcze, że to rozstanie rodziców miało wpływ właśnie na jego zdrowie psychiczne i ujawnił także, że przyjmował lek przeciwlękowy, który musiał brać w związku z tym, że jego rodzice się rozstali. Oczywiście to może być trauma dla dziecka, że jego rodzice się rozstają i trudno się może z tym było mu pogodzić, natomiast on już miał 28 lat, więc wydawało się, jakby się chwytał byle czego, byle tylko jakoś się wytłumaczyć. Natomiast nie znalazłam potwierdzenia, czy to były tylko jego słowa, czy faktycznie był pod opieką jakiegoś specjalisty i cierpiał na jakąś traumę. Choć później faktycznie w trakcie procesu sędzia podkreśli, że ta przeszłość mogła mieć na niego wpływ i na jego relacje z kobietami. Ale to, że coś ma wpływ, to nie jest oczywiście uzasadnieniem, bo to my podejmujemy decyzję. A skoro proces normalnie się odbył, to żadnego zaburzenia u niego nie stwierdzono, które sprawiałoby, że w momencie tej zbrodni nie był poczytalny. Podczas pierwszej rozprawy jego obrońcy wystąpili z prośbą o to, aby utajnić jego dane. Początkowo odmówiono tego, ale ponieważ obrona się odwołała, to z automatu jakby na 20 dni roboczych i tak tego nazwiska nie można było ujawniać. Mimo tego media Wielkiej Brytanii się zupełnie tym nie przejmowały i te jego dane podały. Również podobno Google się nie przejmował i wysłał taką informację do swoich subskrybentów wraz z biuletynem. Natomiast minister sprawiedliwości i Stowarzyszenie Adwokatów Nowej Zelandii skrytykowały zagraniczne media, że opublikowały te dane, twierdząc, że w ten sposób proces nie może już być sprawiedliwy. I oczywiście w związku z tym pojawiło się wiele zgłoszeń i policja w Nowej Zelandii każde analizowała. Jedno nawet skończyło się tym, że pewien biznesmen dostał wyrok. Został skazany na 350 godzin prac społecznych i grzywnę w wysokości 15 tysięcy dolarów. W końcu na początku listopada, po trwającym niemal rok śledztwie, ruszył proces w tej sprawie. Choć dosyć długo trwało zbieranie materiałów, szykowanie aktu oskarżenia, to jednak sam proces trwał raptem 3 tygodnie. Przez większość czasu Jesse zachowywał kamienną twarz, od czasu do czasu spoglądał na dokumenty, czasami je przewracał, ale wydawał się być taki niewzruszony. Choć nie do końca, bo pojawiło się parę sytuacji, gdzie już te dowody były bardzo obrazowe, to wtedy nie wytrzymywał i chował głowę w dłoniach. Tak naprawdę ten proces odsłonił jego mroczne oblicze. Sąd wezwał na świadków kobiety, które podobnie jak Grace poznały go za pomocą Tindera, a następnie opowiedziały swoje historie. Równie przerażające. Wezwano na świadków także te kobiety, które ostatecznie nie zdecydowały się z nim spotkać i mówiły, że to głównie dlatego, że on pisał bardzo niepokojące wiadomości. Sugerował, że interesuje go podduszanie i taki dosyć ostry seks, a one tego oczywiście nie chciały. W zasadzie każdej kobiecie mówił co innego i w rezultacie każdą kłamywał. Jednej powiedział, że jest menedżerem do spraw rozwoju biznesu, innej, że jest prawnikiem. Innej powiedział, że jego matka umiera na raka, a kolejnej chwalił się, że ma sławnych przyjaciół. Co ciekawe, jedna z kobiet od razu przyłapała go na kłamstwie, bo mężczyzna powoływał się akurat, że zna jej znajomego, który też przy okazji był dziennikarzem radiowym. Postanowiła więc do niego zadzwonić i dosyć szybko się dowiedziała, że ten nie ma pojęcia, kim jest Jesse. Śledczy dotarli także do jego byłej partnerki, która mówiła, że na początku było bardzo przyjemnie, był czarujący, rozmowny, jednak wkrótce okazało się, że ma dosyć kontrolującą osobowość. Właśnie takimi słowami go ta kobieta określiła. Z kolei kobieta, która przez chwilę wymieniała z nim wiadomości, z którym potem przeszła na Facebooka, twierdziła, że był zbyt natarczywy w swoich pytaniach. Od razu zaczął ją pytać, ilu miała partnerów, kiedy ostatnio uprawiała seks, aż doszło do tego, że musiała go zablokować, bo nie chciała jej dać spokoju. Na szczęście nigdy się z nim nie spotkała, bo wystarczyło, że zniechęcił ją swoją intensywnością w tych pytaniach i obsesją na punkcie jej życia seksualnego. Sam w wiadomościach chwalił się, że spał z co najmniej 50 kobietami. Dodał też, że jego ostatni związek był na tyle poważny, że doszło do zaręczyn. Natomiast twierdził, że jest beznadziejnym romantykiem i po prostu im nie wyszło. Niektóre kobiety miał też męczyć prośbami o zdjęcia ich stóp. Inna z kobiet twierdziła, że sam wysyłał jej takie wiadomości na Snapchacie, na przykład też takie, gdzie był w toalecie. Do tego potrafił dzwonić kilka razy dziennie, czasami przez wiele miesięcy, a to zdecydowanie zniechęcało. Podczas procesu zeznawała kobieta, która opowiedziała, jak podczas spotkania w hotelu w listopadzie 2018 roku mężczyzna w trakcie seksu tak mocno przyparł ją do łóżka, że aż nie mogła się ruszać i zaczęła dusić. Nie reagował nawet wtedy, gdy go kopała i próbowała się oswobodzić. Zszedł z niej dopiero wtedy, gdy zaczęła udawać nieprzytomną. Zaraz po niej zeznawała inna kobieta, która twierdziła, że ich spotkanie miało miejsce 9 dni przed tym, gdy pozbawił życia Grace. Doszło między nimi do zbliżenia, które także zawierało elementy duszenia, co jej się nie podobało. Zeznaniem tych wszystkich świadków przysłuchiwali się wstrząśnięci rodzice Grace. Najgorszy był jednak moment, gdy na sali pojawił się patolog. Biegły wyjaśnił, jak kobieta zmarła. Powiedział ławie przysięgłych, że została uduszona oraz że miała siniaki na ramionach i klatce piersiowej. Patolog dodał także, że potrzebna była znaczna siła, żeby doprowadzić do takich obrażeń i że sam ucisk na szyi musiał trwać od 4 do 5 minut. Do tego oceniając możliwości Jessiego stwierdził, że kobieta nie miała szans, aby przeżyć. Pomimo tych wszystkich zeznań, Jesse dalej obstawał przy swoim. Twierdził, że jest niewinny, a wręcz wybuchł w pewnym momencie. Zaczął krzyczeć do sędziego, że nie ma powodu, by go skazać. I że to wszystko, cytuję, to takie pieprzenie. Jego obrońcy również cały czas podtrzymywali, że była to śmierć przypadkowa i nastąpiła podczas stosunku seksualnego. Ława przysięgłych składała się z 7 kobiet i 5 mężczyzn. Po 5 godzin obrad, 22 listopada 2019 roku, ustalono werdykt. Jesse został uznany za winnego zamordowania Grace. W momencie odczytywania tego wyroku kilku ławników nie wytrzymało ze swoimi emocjami i w rezultacie płakało. W Nowej Zelandii za zabójstwo groziło mu dożywocie z minimalnym okresem warunkowego zwolnienia wynoszącym 10 lat. Sędzia więc mógł zarządzić, że albo będzie to właśnie te 10 lat, albo więcej, albo w ogóle nie będzie takiego okresu. Jednak w tej sprawie sąd zadecydował, że będzie to co najmniej 17 lat, które będzie musiał spędzić w więzieniu. Dlatego w międzyczasie trwały inne rozprawy, m.in. o gwałt, za które do tego wyroku dołożono mu 11 lat. W momencie odczytywania wyroku Jesse pozostawał niewzruszony. Patrzył przed siebie. W trakcie przerwy wyszedł na chwilę z sali i gdy do niej wrócił, to jednak już miał zaczerwienioną twarz, przecierał też oczy, wyglądał jakby płakał. Choć część osób nie uwierzyła w te jego łzy i uważała, że to tylko kolejna część przedstawienia. W końcu podczas całego śledztwa Jesse pokazał, że jeżeli chce, to naprawdę umie kłamać. Sędzia tak uzasadnił swój werdykt. Ogólnie rzecz biorąc, okoliczności morderstwa wykazały wysoki poziom bezduszności, w tym intymny charakter samego morderstwa. Jak wcześniej wspominałam, w trakcie procesu sędzia skierował słowa także bezpośrednio do Jesse'ego, tak jakby jakoś próbował racjonalizować jego postępowanie, choć oczywiście na wyrok to nie wpłynęło. A dokładniej powiedział mu tak. Twoi rodzice rozstali się, gdy miałeś 3 lata. Twój ojciec czasami był wobec ciebie agresywny. Twoja matka cię odrzuciła. To może w pewnym stopniu wyjaśniać twój stosunek do kobiet. 18 marca 2020 roku media poinformowały, że Jesse złożył apelację. Dla rodziców Grace to był cios, bo nie dość, że było im bardzo źle z tym, że nie ma już z nimi Grace, to jeszcze jej morderca walczył o to, aby wcześniej wyjść na wolność. Jej ojciec po wyroku, powstrzymując łzy, mówił: Grace została nam odebrana w najbardziej brutalny sposób, a nasze życie zostało rozdarte. Do tego wszystkiego okazało się, że ojciec Grace bardzo poważnie chorował i w 2020 roku zmarł. Więc rodzina przeżyła tak naprawdę podwójną tragedię. Nie wiem, czy zaczął chorować wcześniej, czy jakoś śmierć córki się do tego przyczyniła. Jedynie co znalazłam, to że był to nowotwór. 18 grudnia 2020 roku, czyli w zasadzie całkiem niedawno, sąd apelacyjny oddalił jego apelację. Z kolei Sąd Najwyższy nakazał, aby odtajniono jego dane i odrzucił jego odwołanie od tego, bo oczywiście Jesse nie chciał, żeby jego dane były publiczne, ale w tym momencie już takie są. Łącznie odwołuje się cały czas w 3 sprawach, ale na razie w żadnej z nich wyroku nie zmieniono. Jedna sprawa dotyczy tego, co zrobił swojej byłej partnerce. Między innymi groził jej śmiercią, napadł na nią z bronią, molestował seksualnie i za to dostał 7,5 roku. Oraz druga sprawa to było zgwałcenie tej brytyjskiej turystki, za to dostał 3,5 roku więzienia, czyli łącznie te 11 lat. Cała ta sprawa poruszyła naprawdę wiele osób. Właściwie zszokowała całą Nową Zelandię. Do tego stopnia, że jej premier postanowiła wypowiedzieć się w tej sprawie i w zasadzie przeprosić rodziców Grace za to, że powinna być tam bezpieczna i nie była. I właśnie ona za to przeprasza. Pogrzeb Grace odbył się 10 stycznia 2019 roku w Essex. Przybyły na niego setki osób. Jeśli chodzi o Jessiego, to obecnie przebywa w więzieniu, ale jeszcze oczywiście te jego odwołania mają moc, więc jeszcze pewnie coś w tej sprawie się wydarzy, choć nie podejrzewam, aby ten wyrok się zmienił na jego korzyść. Choć oczywiście to tylko moje założenie, bo nie znam wszystkich okoliczności i mam nadzieję tylko, że nie będzie tak, że przez to, że jego dane zostały ujawnione, to ktoś powie, że złamano jeszcze jakieś jego prawa. I w związku z tym na przykład proces trzeba byłoby zacząć od nowa, więc mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. I w zasadzie to wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Przykre jest to, że jest to trzecia sprawa w ramach tej naszej serii Niebezpieczna sieć, podczas której pojawia się hasło Tinder i sytuacja, w której kobieta traci życie. I tak sobie myślę, że jest jedna kwestia, którą warto podkreślić. Że to, że ktoś nie powinien nam robić krzywdy, że w ogóle nie powinien nas dotykać, nie powinien nas gwałcić itd., to nie oznacza, że my możemy to nasze bezpieczeństwo oddać w cudze ręce. I oczywiście jestem ostatnią osobą, która obwiniałaby ofiarę i nie uważam, że tutaj zawiniła ta kobieta. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli my nie zadbamy o nasze bezpieczeństwo, to nam naprawdę może stać się krzywda. Dlatego choć nie wiem, jakby czarujący był jakiś mężczyzna, czy sympatyczna jakaś kobieta, to nie umawiajcie się na pierwsze spotkanie, na przykład w ich pokoju, mieszkaniu, czy gdzie tam będzie to możliwe. A zwłaszcza ostatnio były takie sytuacje, gdy nie było zupełnie gdzie pójść i wydawało nam się, że spotkanie się w mieszkaniu to nic takiego, że przecież jesteśmy bezpieczni. No nie do końca, jak widać. I nawet jeżeli wiemy, że winny jest zawsze ten, co atakuje, odbiera życie i tak dalej, to pamiętajcie, lepiej nie dopuszczać do takiej sytuacji i po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nie pamiętam już, gdzie przeczytałam tę historię. Gdzieś na jakimś stories jednej z osób, która również poruszała temat randek online. I była tam taka historia dziewczyny, która chyba na drugim spotkaniu zaprosiła do swojego mieszkania chłopaka, którego poznała przez internet. I nie do końca pamiętam, jak to się stało, ale w pewnym momencie wziął nóż z jej kuchni i następnie zaczął jej grozić. Ta się tak przestraszyła, że zamknęła się w łazience. W końcu po dłuższym czasie opuścił jej mieszkanie, a gdy wychodził, to powiedział jej, że ma nadzieję, że to ją nauczy, że do mieszkania nie zaprasza się obcych osób. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, przecież to było drugie spotkanie, że mogła już się czuć pewnie. Ale to też pokazuje pewne błędne założenie. To jest jednak obca osoba, nieznajoma i nie wiemy, jak się zachowa. Dlatego zawsze pamiętajcie, żeby pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. I nie chodzi o to, że teraz na zawsze trzeba skreślić randki online i w ogóle wszyscy, co tam siedzą, to są jacyś psychopaci. Tylko mówię jedna rzecz. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. A jeśli sami macie taką historię, to przypominam, podeślijcie na maila, chętnie opowiem innym w celach właśnie takiego ostrzeżenia. A jeśli na koniec miałabym wam coś podpowiedzieć, co to znaczy zadbać o swoje bezpieczeństwo, to między innymi pamiętajcie, że spotykamy się w miejscu publicznym, gdzie jest dużo osób. Do tego zawsze kogoś ze swoich bliskich informujemy, z kim się spotykamy. Na przykład wysyłając screena jego profilu na Facebooku. I oczywiście, jeżeli o kimś wiemy tylko jak ma na imię i na przykład jego numer telefonu, to jest trochę mało. Wiadomo, że nie wszyscy muszą mieć Facebooka i tak dalej, ale przynajmniej dla mnie jest to zawsze podejrzane, że prawie nic o tej osobie nie wiem, nie mam nawet jak jej sprawdzić. Zwłaszcza, że raczej rzadko się zdarza, że ktoś by miał konto w jakiejś aplikacji randkowej, a nie miałby Facebooka. No i oczywiście ten profil też powinien wyglądać normalnie, nie że jakieś tam ukryte zdjęcie, czy zdjęcie z jakiejś kreskówki, na przykład jeden znajomy. Słuchajcie też swojej intuicji, bo myślę, że ona też wam sporo podpowie. A jeśli ktoś się dziwnie zachowuje, to nie tłumaczcie go, tylko lepiej od razu wtedy się przeglądać i w razie co wycofać z takiej znajomości. To takie szybkie rady, które przyszły mi do głowy. Jeżeli macie jeszcze jakieś, które można by do tego dodać, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. I przypominam, bądźcie bezpieczni, to wy musicie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Z mojej strony to tyle, bardzo wam za dzisiaj dziękuję, dziękuję za wysłuchanie, za wszelkie reakcje, życzę wam miłego dnia, dobranoc Do usłyszenia.